Dzień dobry, witam ciepło. Agata Kmieć-Łuciuk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Stargardzkim Urzędzie Miejskim, jest dzisiaj naszym gościem. Witam serdecznie.
Dzień dobry.
Już po rozpoczęciu sezonu jesienno-zimowego zdołaliście wprowadzić ujednolicony system opieki nad osobami bezdomnymi czy potrzebującymi natychmiastowego wsparcia?
Nie musieliśmy go wprowadzać, dlatego że system opieki nad osobami bezdomnymi w Stargardzie funkcjonuje już od dobrych kilku lat. Wprowadziliśmy tak zwany drabinkowy model wspierania osób bezdomnych, poczynając od streetworkingu, czyli pracy z osobami na ulicy, poprzez ogrzewalnie, schronisko, aż do mieszkań wspomaganych, więc ten system w Stargardzie jest zorganizowany.
I nie trzeba pospolitego ruszenia, ani tym bardziej mobilizacji w momencie, gdy temperatury spadają nagle.
Myślę, że nie. Tradycyjnie, tak jak co roku, organizują się wszystkie służby. Tak jak co roku odbywamy spotkania organizacyjne, dzielimy się obowiązkami według własnych kompetencji. Tak jak co roku odbywa się monitoring osób bezdomnych na terenie miasta, realizowany przez Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Policją i ze Strażą Miejską. Obok tego działają streetworkerzy, więc tak naprawdę te działania, które realizujemy od kilku lat, będą i w tym roku realizowane, więc tak naprawdę nic nowego w tej kwestii i szczególnego w mieście się nie dzieje, jeśli chodzi o opiekę nad osobami bezdomnymi.
I to jest akurat dobra informacja. Jesteście też gotowi wspólnie z Policją czy Strażą Miejską do szybkiego reagowania w przypadku choćby nagłego spadku temperatury?
Oczywiście, że tak. Są ustalone dyżury pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej i Policji wyznaczone bodajże dwa razy w miesiącu, ale w przypadku niskich temperatur tak naprawdę te monitoringi będą odbywały się w cyklu ciągłym. I w sytuacji, jeśli rzeczywiście będzie taka potrzeba, że gdzieś będzie osoba bezdomna, będzie potrzebowała pomocy, to ona taką pomoc otrzyma, ponieważ ośrodek jest gotowy do tego, żeby zabezpieczyć miejsce stosowne do tego, jakie ta osoba będzie oczekiwała, bo też musimy pamiętać o tym, że ta osoba bezdomna musi wyrazić zgodę na to, żeby znaleźć się w jakiejś placówce.
Czyli można powiedzieć, że ta współpraca miasta, organizacji pozarządowych oraz poszczególnych placówek nie odbywa się tylko na papierze?
Nie, zdecydowanie nie. Od wielu lat współpracujemy z naszymi organizacjami pozarządowymi. Ta współpraca, muszę powiedzieć, że jest wręcz modelowa i w sytuacjach naprawdę czasami bardzo newralgicznych, kryzysowych, organizacje pozarządowe stają na wysokości zadania. Pracownicy ośrodka wspólnie ze służbami również, więc no myślę, że nie zdarzają się takie sytuacje i nie zdarzyły się, przynajmniej ja nie pamiętam, żeby osoba bezdomna w naszym mieście pozostała bez pomocy, ale jeszcze raz podkreślam, musi tej pomocy chcieć.
Czyli można przyznać po tych latach doświadczeń, że drabinkowy system opieki się sprawdza?
Tak. Widzimy to na przykładzie osób bezdomnych, które chociażby przebywają w Caritasie, bo to one najczęściej trafiają do mieszkań wspomaganych i widać w ocenie pracowników Caritasu, że poprzez to, że pojawiły się w pewnym momencie mieszkania wspomagane, spowodowało to pewną motywację tych osób bezdomnych, które przebywają w schronisku, do pracy nad sobą, do tego, żeby zadbać o pracę, o wyjście z problemu, który najczęściej był powodem tej bezdomności, żeby uzyskać to mieszkanie. Pojawienie się tego mieszkania pokazało, że rzeczywiście jest sens w tym, żeby pracować nad sobą, że nie będzie się czekało w tej kolejce kilkanaście kolejnych lat, żeby dostać mieszkanie, tylko że to rzeczywiście jest osiągalne.
A ile w tej chwili mamy takich mieszkań wspomaganych, gdzie bezdomni, mający oczywiście taką szansę po wstępnej, mówiąc brzydko, selekcji, na nowo uczą się samodzielności we własnych czterech kątach?
Obecnie mamy 11 takich mieszkań. Trzy to są, w trzech mieszkają panie, w pozostałym mieszkają panowie i to są wszystko osoby, które właśnie przeszły ten proces reintegracji społecznej i zawodowej w Centrum Socjalnym Caritas i dzisiaj mieszkają w mieszkaniach wspomaganych.
Czy jest szansa, że te osoby niebawem w ramach tego programu przejdą na swoje już zupełnie w mieszkaniu wynajmowanym od miasta?
Założenie jest takie, że te osoby powinny do 3 lat być w tym mieszkaniu wspomaganym. Po tym etapie 3-letnim powinny dostać mieszkanie docelowe. I jeśli tylko wykażą rzeczywiście takie predyspozycje, to takie mieszkanie docelowe zostanie dla nich przygotowane. Bo w całym tym systemie właśnie o to chodzi, żeby każda osoba bezdomna od ulicy aż do własnego mieszkania mogła przejść przez te wszystkie etapy. I jeśli tylko chce, to tak naprawdę może wyjść z bezdomności.
Czy dalej miasto będzie rozwijać ten system mieszkań wspomaganych dla osób bezdomnych, wychodzących z tej bezdomności?
Na razie oceniamy, że te 11 mieszkań to tak naprawdę jest wystarczająca liczba, ponieważ no, zakładamy, że będzie tam rotacja. Niebawem powinny zacząć wychodzić pierwsze osoby. Z tych mieszkań będą wchodziły kolejne, tak? Ponieważ to nie są mieszkania docelowe, czyli nie będą te osoby tam mieszkały już na czas nieokreślony, tylko w pewnym momencie wyjdą i w ich miejsce wejdą kolejne przygotowane w schronisku.
Czyli jeśli te osoby opuszczą już to mieszkanie wspomagane, mają szansę na daje mieszkania komunalnego?
Tak, takie jest założenie i taki jest program, bo jest to program odnowa w ramach szeroko realizowanego w Stargardzie programu Potrzebny Dom, kierowanego do specyficznych grup beneficjentów. I takie jest założenie, że po 3 latach, jeśli ta osoba będzie gotowa do tego, żeby znaleźć się w mieszkaniu docelowym, to takie mieszkanie docelowe zostanie jej przygotowane, bo przecież nie chodzi o to, żeby po tych 3 latach z powrotem wróciła na ulicę, tak? Bo cała praca wykonana przez szereg osób, przez te kilka lat, żeby tą osobę wyprowadzić, no spełzłaby na niczym, tak? Więc byłoby to po prostu bezsensowne.
Caritas sygnalizuje, że w schronisku dla mężczyzn zostało tylko kilka wolnych łóżek. Komplet ma również placówka w Kluczewie. Można spodziewać się problemów z zapewnieniem miejsc dla potrzebujących noclegu akurat tej zimy?
Z tego, co ja się orientuję, ostatnio spotkanie 12 grudnia, które odbyło się w Starostwie Powiatowym, z analizy wynika, że jest kilka wolnych miejsc w Caritasie i jest też kilka wolnych miejsc w placówce, którą prowadzi Stowarzyszenie Ludzi Bezdomnych. Oceniając sytuację, że dzisiaj według wiedzy ośrodka i służb około 10 osób przebywa w takich miejscach, które rzeczywiście w okresie zimowym nie będą miejscem, w którym będą mogły przebywać przy niskich temperaturach, to wydaje się, że te miejsca, które są, powinny wystarczyć. I jeśli będzie ich brakować, to oczywiście organizacje są gotowe do tego, żeby robić dostawki, a ośrodek jest też gotowy do tego, żeby poszukiwać miejsc na terenie Polski, więc jakiegoś większego tutaj zagrożenia nie widzimy co do tego, żeby osoby bezdomne mogły skorzystać z miejsca. Są także miejsca w ogrzewalni, więc też jest to miejsce, gdzie te osoby bezdomne mogą znaleźć schronienie, jeśli rzeczywiście ta temperatura będzie poniżej zera.
Można oczekiwać, że problem z przepełnieniem placówek rozwiąże budowane właśnie nowe schronisko przy Krasińskiego?
Nie jest to schronisko, jest to noclegownia, bo jest to właśnie jeden z tych szczebli tej drabiny, o której mówiłam. Szczebel, który ma się pojawić pomiędzy ogrzewalnią a schroniskiem, ponieważ noclegownia to jest takie miejsce właśnie przejściowe. Jeśli ktoś już jest troszkę bardziej gotowy do tego, żeby pracować nad sobą, może trafić z ogrzewalni do noclegowni, gdzie będzie już miał rzeczywiście takie miejsce do spania, bo w ogrzewalni jest to tylko miejsce siedzące, a z ogrzewalni, jeśli rzeczywiście dojrzeje już do tego, będzie mógł przejść do schroniska. W noclegowni ma się pojawi 49 miejsc od października przyszłego roku. Przynajmniej taki jest plan, a inwestycja idzie zgodnie z planem, z tego co wiem, więc powinniśmy mieć naprawdę spory zasób miejsc i myślę, że tak jak dzisiaj już miasto Stargard, nie ukrywajmy, zabezpiecza miejsca dla osób spoza Stargardu, będzie też gotowe na to, żeby podjąć współpracę zapewne z okolicznymi gminami, które też mają taki obowiązek, żeby miejsca dla swoich osób bezdomnych zabezpieczyć.
Przy tej akurat inwestycji zdołaliście sięgnąć po dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego w ramach programu budowy mieszkań socjalnych oraz schronisk i właśnie noclegowni. To bezzwrotna dotacja?
Tak, jest to dotacja bezzwrotna, którą miasto uzyskało. Dosyć spora, bo ponad 1 100 000 zł. Sama noclegownia ma kosztować około 2,5 miliona, więc jest to około 40% dofinansowania, więc jest to spore dofinansowanie do budowy tej placówki.
Zatem jest szansa, że już w nowym sezonie jesienno-zimowym w roku 2018 nowa noclegownia zacznie działalność.
Ja myślę, że to nie jest szansa, tylko właściwie jest to pewność, tak? Bo tak jak mówię, inwestycja idzie zgodnie z planem, środki w projekcie budżetu są zaprojektowane na wyposażenie i prowadzenie tej placówki, więc ja sądzę, że w przyszłym sezonie zimowym ta ogrzewalnia, noclegownia, przepraszam, będzie funkcjonowała zgodnie z planem.
A czy miasto jest gotowe do wprowadzenia nowego typu placówek, czyli schronisk dla bezdomnych z usługami opiekuńczymi w myśl projektu rozporządzenia resortu rodziny, pracy i polityki społecznej?
To, że pojawi się noclegownia, spowoduje, że będzie tych miejsc więcej. W związku z tym będziemy na pewno rozważać wspólnie z Caritasem taką możliwość, żeby w tym schronisku, które dzisiaj jest, być może uruchomić takie miejsca, bo one rzeczywiście są potrzebne, bo gro osób bezdomnych to są osoby, które rzeczywiście wymagają usług opiekuńczych, więc pewnie będziemy to analizować. Nie jest to prosta sprawa z uwagi na to, że te standardy są tak wysokie, że spowoduje to oczywiście zmniejszenie o sporo liczby miejsc w tym schronisku, które jest. Także będziemy na pewno audytować sprawę osób bezdomnych, liczby miejsc i zastanawiać się nad tym, w jaki sposób i czy będziemy takie schronisko w stanie uruchomić.
Wystarczy i miastu, i organizacjom 3 lat, aby dostosować przez ten czas swoje schroniska dla standardów placówki z usługami opiekuńczymi, bo taki jest pomysł w tym rozporządzeniu, aby właśnie taki czas wam zapewnić.
Panie redaktorze, czasu jest dużo, natomiast czas to nie wszystko. Do czasu trzeba jeszcze doliczyć pieniądze, których zapewne gminy, bo to nie tylko dotyczy Stargardu, ale wszystkich gmin w Polsce, które stają przed tym zadaniem, żeby wszystkie swoje placówki, które dzisiaj funkcjonują, przygotować do tych standardów. Do tego potrzebne są środki. Środki niestety muszą pochodzić tylko i wyłącznie z budżetów własnych gmin. Bez, przynajmniej na tą chwilę, nie zakłada się żadnego dofinansowania z budżetu państwa, więc myślę, że to może być jakimś ograniczeniem w dostosowaniu do tych standardów, ale zapewne i my, i wszystkie gminy będą starały się, żeby te standardy wypełnić, tym bardziej, że przynajmniej po jakiejś wstępnej analizie wynika, że są mniejsze lub większe problemy, jeśli chodzi o dostosowanie do tych standardów, a tak jak mówię, no czas to nie wszystko. Potrzebne są do tego jeszcze środki.
Przypadkiem lepsze nie okazało się wrogiem dobrego.
Trudno to dzisiaj ocenić, tak? Zobaczymy w przyszłości, jak to będzie wyglądać.
Dziękuję bardzo. Agata Kmieć-Łuciuk, dyrektor Wydziału Polityki Społecznej w Urzędzie Miejskim, była naszym gościem.
Dziękuję bardzo.
Rozmawiał Marek Synowiecki.